ma utrzymać, a ja na przykład się z tym nie zgadzam, jestem za Europą ojczyzn, na niekorzyść polityk państwowych czy narodowych.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Skąd mamy telefon?
Irek z Torunia się kłania.
Bardzo proszę, panie Irku, proszę o w miarę jesteśmy krótką wypowiedź. Tak, jesteśmy na antenie.
Pozdrawiam ojca Jana i wszystkich szanownych gości w studio. Na początek chciałem się odnieść do tej poruszanej często kwestii tej ilości głosów reprezentantów Polski. Czy to 27, czy 54. To jest oczywiście tylko co najwyżej języczek uwagi, który ma to do siebie, że może pełnić funkcję pozytywną i negatywną z punktu widzenia interesów kraju. A wszystko zależy od tego, jacy ludzie tam będą zasiadać. Po prostu każdy, kto obserwuje nasze życie w tej chwili polityczne, gdzie afera goni aferę, niech sobie odpowie na pytanie, czy widzi choćby jedną osobę, z całym szacunkiem dla wszystkich polityków naszych, która będąc tamtym języczkiem uwagi i będąc kuszona na przykład łapówką jakąś w imię interesów jakiejś partii takiej czy innej, czy przedłożyłaby interes kraju w zawieraniu tych koalicji nad interes, jeśli nie swój prywatny, to przynajmniej powiedzmy partyjny. To tak na marginesie, bo ja takich w każdym razie osób nie widzę. Natomiast co do tego dziennikarza Stańcza, który mówił o podboju Polski za pośrednictwem Unii Europejskiej, to tutaj zdaje się pan minister Sariusz Wolski był uprzejmy stwierdzić, że się z taką wizją nie zgadza. Panie ministrze, może się pan nie zgadzać, ale jeśli się jest politykiem, to ja bym oczekiwał jako zwykły szary obywatel, żeby pan po prostu takich głosów nie oddalał od siebie zwykłym wzruszeniem ramion, tylko każdy polityk ma obowiązek podjąć działania, aby zmierzające do tego, żeby takie zagrożenie zniwelować, oddalić od kraju. A to, że nie jest to odosobniony głos i że nie tylko pan jakiś zakompleksiony, powiedzmy, dziennikarz brytyjski, który po prostu nie lubi Niemców, że tylko on tak pisze, to pozwolę sobie przytoczyć kilka zdań cytatu z ostatniego, czy przedostatniego chyba numeru tygodnika Nasza Polska, autorstwa pana Stanisława Michalkiewicza, który on to tutaj ujmuje w takim trochę ironicznym tonie. Ja mam nadzieję, że panów to nie przerazi, ale prosiłbym nie tyle na formę zwrócić uwagę, co na problem, jak to pan Michalkiewicz ujmuje i z czym ja się na przykład zupełnie zgadzam, dlatego to cytuję. Pan Michalkiewicz pisze tak. Od na przykład Anschluss Polski do Unii Europejskiej otwiera możliwość masowych rewindykacji własności przez tak zwanych wypędzonych na ziemiach zachodnich i północnych. Przeprowadzenie tej rewindykacji umożliwia z kolei niemieckim właścicielom wzięcie udziału w wyborach lokalnych. W takiej sytuacji można już będzie przeprowadzić arcydemokratyczny plebiscyt, do której to stolicy należy z danego regionu płacić podatki. Czy do Berlina, bo było niższe i bliżej, czy do Warszawy, bo niestety wyższe i dalej. W ten oto sposób, via facti, może dokonać się zmiana przynależności państwowej tych terenów. Gdyby na przykład zaraz potem Unia Europejska z jakichś powodów się rozleciała, a to jest niestety, tu od siebie dodaję, że to jest niestety element, wątek, który na razie się nie przewija w tej dyskusji. A dlaczego jest to ważne, to za chwilę pan Michalkiewicz to też wyjaśni. Więc gdyby się rozleciała na przykład dlatego, że Niemcy zapomną wpłacić składkę stanowiącą bagatela 25% budżetu całej Unii, albo dlatego, że Amerykanie przy pomocy Brytyjczyków postanowią ją rozwalić, to jakie właściwie granice będzie wtedy miała Polska? Nikt nie lęka się Europy, pisze pan Michalkiewicz, tylko niektórzy spośród nas, czyli eurosceptyków, tu dodaję od siebie, uważają, że jednym z celów polityki niemieckiej, którego narzędziem w stosunku do Polski i Czech jest właśnie Unia Europejska, jest dokończenie procesu zjednoczenia państwa niemieckiego. Oznaczałoby ono doprowadzenie do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, jaki wynika z obowiązującej niemieckiej konstytucji, że państwo niemieckie istnieje prawnie w granicach 1937 roku. No taka jest niestety konstytucja. Panowie, ja myślę, że na razie taki wątek się nie pojawił podczas tych negocjacji, prawda? Jestem o tym pewien. granicach 1937 roku. Realizacja tego celu niemieckiej racji stanu oznaczałaby utracenie przez Polskę 1/3 terytorium państwowego, a więc skazanie jej na pełnienie funkcji niemieckiego pogranicza w Europie Środkowej. Problem to już koniec cytatu. Problem jest tym bardziej poważny, że no wiadomo, że niestety w Niemczech jest spora grupa obywateli, którzy mają po prostu prawne podstawy, aby domagać się zwrotu tej 1/3 polskiego terytorium. Po wejściu do Unii, gdzie ma obowiązywać zasada nadrzędności prawa unijnego i werdyktów sądowych unijnych nad krajowymi, po prostu Niemcy nie tylko, że jak w innym tekście pan Michalkiewicz pisze, nie wykupią naszych ziem, oni to wyprocesują, a co więcej, my jeszcze będziemy za te procesy płacić. W związku z tym moje pytanie jest jeszcze takie. Już prawie 140 lat temu nie kto inny, tylko car rosyjski, co prawda będąc, stojąc w obliczu widma powstania styczniowego, które tak się rozwijało, jak się rozwijało, zdecydował się nadać po polskim chłopom własność ziemi. Zastanawiam się, jakie widmo musi przed polskimi politykami stanąć, żeby się na podobny krok zdecydowali, żeby po prostu Polakom nadać własność tych ziem.
Panie Ireneuszu,
Jurku.
Panie Jurku, przepraszam, chciałbym, żeby pan zakończył swoją wypowiedź, bo jeszcze chcielibyśmy jakiś telefon odebrać, a czas niestety bardzo nieubłaganie szybko biegnie.
No trudno, dobrze, wobec tego
pozdrawiam
czekam.
Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, bardzo proszę.
Odpowiedzi. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo proszę, pan marszałek Maciej Korzyński.
Się nie zgadzam się z tym artykułem pana Michalkiewicza, znanego przeciwnika integracji europejskiej, ale to jest bardzo groźny ton z punktu widzenia interesów państwowych, polskich narodowych interesów, dlatego że ta logika, którą pan zaprezentował, cytując, tak na dobre pokazuje, że my jesteśmy w stanie sami podważyć własną suwerenność nad częścią Polski, bo takie są konsekwencje. Jeśli ktoś zakłada, że to nie jest, że my tam nie jesteśmy w sposób suwerenny i pewny, to tak na dobre mówi, że zgadza się z argumentacją, że to jest jakby coś przejściowego. Nie. My jesteśmy tam w sposób absolutnie suwerenny i to, czy to się nazywa prawo własności, czy prawo użytkowania wieczystego, nie ma nic do rzeczy. Nie ma nic do rzeczy, to jest traktatem europejskim, ponieważ te kwestie własnościowe podlegają tylko suwerennej ocenie prawa polskiego. Tak jak Niemcy mogą mieć swoje oceny. Nie mówiąc o tym, że oczywiście są traktaty graniczne, które absolutnie są niezmienialne. Można by powiedzieć, że jeśli Litwa będzie, idąc za tym głosem tego pana, że jeśli Litwa będzie w Unii Europejskiej, to w takim razie ci Polacy, którzy mieli swoje majątki na Litwie, mogą występować w polskich sądach o to, żeby Litwa im oddała majątek? No przecież to absurd. Nigdzie nie ma takiej możliwości. Podobnie jest z tymi roszczeniami niemieckimi. Niemcy mogą sobie wystawiać swoje roszczenia, one nie są w żaden sposób skuteczne po stronie Polski, obojętne, czy Polska jest w Unii Europejskiej, czy nie ma. I obojętne generalnie, czy to jest użytkowanie wieczyste, czy też własność. Ja oczywiście uważam, że lepiej to użytkowanie wieczyste możliwie szybko zlikwidować, bo ono jest takim tworem wcale niepowszechnym w Europie, ale nie należy straszyć milionów Polaków, że przez to, że Polska wejdzie do Unii Europejskiej, to przyjdzie Niemiec i im zabierze na mocy jakiejś decyzji sądów niemieckich, bo tak po prostu nie jest. Nie podważajmy własnej suwerenności do terenów, nie straszmy, że ktoś przyjdzie, zabierze kamienicę w Gdańsku, że ktoś zabierze jakieś gospodarstwo w województwie gorzowskim czy jakimkolwiek innym i nie mówmy, że w ten sposób Polska nagle zmieni granicę i część województw będzie w granicach Niemiec, bo to jest po prostu nieprawdziwe, a to jest bardzo groźny. Żaden kraj, żadne społeczeństwo nie może mówić, że ono uważa, że jest niepewne na swoim terytorium. Wręcz przeciwnie, trzeba mówić, my jesteśmy tutaj absolutnie pewni. My nie mamy żadnych wątpliwości, jakie było rozstrzygnięcie granicy zachodniej. Ona jest absolutnie pewna, przez wszystkich uznawana, przez wszystkich zapisana. I to jest jakby nasza racja. I niestety w ramach tego samego godzimy się również z granicą wschodnią, czyli my nie wystawiamy żadnych roszczeń co do naszych majątków po stronie wschodniej. No tak to zostało zakończone. Taki jest efekt II wojny światowej i jakby nie ruszajmy tego tonu, bo sami wpadniemy trochę w takie sidła.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mówił pan Maciej Korzyński, pan profesor Broda. Proszę bardzo.
Ja najpierw chciałbym zrobić ukłon w stronę wielu uczciwych posłów, bo pan Jurek trochę za bardzo uogólnił. Na pewno wielu posłów jest nieskorumpowanych i działają na scenie politycznej. To nie jest tak całkiem. Natomiast tutaj, panie marszałku, jedna rzecz, której nie wolno robić w polityce, to jest naiwność. I ja uważam, że to, co pan mówi, to jest niedostrzeganie autentycznie poważnego zagrożenia. Granicy nikt nie będzie przesuwał. Gdyby Polska weszła do Unii Europejskiej, to granica ta ma nie mieć znaczenia, więc będzie właściwie przeźroczysta. Natomiast rewindykacje własności nie ma żadnej wątpliwości, że będą. Że będą i tutaj nie ma takiego pojęcia w prawie jak dzierżawa wieczysta, jakieś takie...
Prawie. Pan jest fizykiem, ja jestem prawnikiem.
W polskim prawie jest, ale, tak. Ale wie pan, wyższość nie. Europejskiego
nie,
prawa.
Nie ma. Na terytorium Polski jest wyższość prawa polskiego. W tej kwestii własnościowej, panie profesorze.
No więc ja w to nie wierzę. To po prostu... I tutaj jest, uważam, wielkie zagrożenie, a ja byłem akurat w czasie, na dłuższym pobycie w Niemczech, w czasie okresu zjednoczenia Niemiec i widziałem trochę takie zmianę nastawienia, dosyć generalną. Wtedy podjęto decyzję o przesunięciu stolicy do Berlina, wtedy podjęto właściwie wiele decyzji, które wskazują na pewien nawrót do pruskich tradycji. To był zdecydowanie jasny wybór, nawrót do tych tradycji właśnie. I trzeba też słuchać jednak to, co mówią politycy niemieccy. I są wypowiedzi niektóre skandaliczne, których nie można tłumaczyć tym, że mówią przed wyborami do wyborców. Jeżeli mówią do wyborców, których i chcą zyskać ich poklask, to znaczy, że rzeczywiście potężne odłamy w społeczeństwie niemieckim w ten sposób myślą i to tutaj, tak powiem, polityk chce ich zadowolić, a były wypowiedzi skandaliczne, łącznie z takimi, że gdzie się zwracał do Schröder, do wypędzonych, że żeby nie drażnić polskiej ofiary, bo tam i tak w nasze ręce wyjdzie. Stoiber, tak, przepraszam.
Tym razem nie na Schrödera zwalajmy. Stoiber rzeczywiście wykonał wypowiedzi, która wymagała ostrej krytyki ze strony Polski.
A takiej ostrej krytyki nie było.
Tak, była za słaba, czy nie było.
I to też jest symptomatyczne.
Drodzy panowie, telefony bez przerwy dzwonią. I ja myślę, że już tych telefonów odbierać dzisiaj nie będziemy, bo umówiliśmy się, że ta audycja będzie do pierwszej. Oczywiście, jeżeli panowie chcą, możemy również tę audycję jeszcze nieco przedłużyć. Nie wiem, jak... Możemy to zakończyć o pierwszej. Jeżeli kończymy o pierwszej, to po prostu nie będziemy odbierać tych telefonów.
Ostatnia runda telefonów, proszę ojca.
Ostatnia runda, zatem odbieramy jeszcze kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze prosiłbym wyłączyć radio. Kto dzwoni, skąd? Ponieważ to przeszkadza.
Jesteśmy na antenie?
Tak, proszę pana.
Zbyszek Łabęcki z Kanady, z portalu Ojczyzna. Witam serdecznie wszystkich naszych przyjaciół, nieprzyjaciół, jako że jestem oczywiście przeciwko Unii Europejskiej.
Ale proszę pana, ja myślę, że w takich kategoriach przyjaciół, nieprzyjaciół nie powinniśmy tutaj rozmawiać.
Dobrze, ja sobie tego nie powiem. W każdym razie ja niestety nie słuchałem od początku i nie wiem, czy został poruszony temat w ogóle finansowania tych wszystkich prounijnych inicjatyw. Czy taki temat był poruszony już?
No proszę pana, mówiliśmy tutaj szeroko, może akurat na ten temat rzeczywiście nie było mowy finansowania prounijnych inicjatyw, zatem ja bym prosił o w miarę zwięzłą wypowiedź.
Postaram się jak najkrócej.
Proszę bardzo.
To jest głównie pytanie do pana Saryusza Wolskiego, który jest redaktorem Unian Polska. Ja bym chciał zapytać go wprost, kto...
Przepraszam, ja nie jestem redaktorem Unia Polska, to jest przypadkowa zbieżność nazwisk.
O.
To jest całkiem inna osoba.
O.
To jest Marek Saryusz Wolski, pisany przez J, jestem Jacek, pisany przez Y, to są dwie różne osoby.
To nie rodzina? W każdym razie to jest takie dość typowe pismo. Czy pan wobec tego orientuje się, kto opłaca to pismo, bo ponieważ to na pewno nie jest pismo, które żyje tylko z własnych jakichś tam, powiedzmy, opłat za zakupowanie tych pism, czyli nie tylko chodzi o ten magazyn Unia Polska, ale wiele innych takich inicjatyw proeuropejskich, prounijnych raczej, które się ukazują w Polsce. I jak wiadomo, one są opłacane z bardzo różnych i z bardzo dziwnych źródeł. I tutaj już padło takie powiedzenie, że część naszych posłów jest jakby opłacana również no, z źródeł, powiedzmy, nazwijmy to, zagranicznych. I tak samo są opłacane niestety te różne, bardzo różne organizacje, które są zgrupowane w forum inicjatyw pozarządowych. Większość z nich jest organizacjami proeuropejskimi, prounijnymi, przepraszam. I tam są oczywiście takie organizacje, że tu wymienię na przykład Ambasada Królestwa Holandii, Ambasada Stanów Zjednoczonych, oczywiście Rockefeller Brother Fund, Stowarzyszenie Klon Jawor i oczywiście Fundacja Batorego i tak dalej. To są wszystkie organizacje, do których pieniądze przychodzą z zewnątrz Polski. Czyli wygląda na to, że cała ta inicjatywa, począwszy od zmian po 89 roku, są opłacane przez ludzi z zewnątrz Polski. Inaczej mówiąc, zagranica wpływa i to bardzo silnie finansowo na to, co się mówi Polakom. I czy panowie nie uważają, że to jest, to można różnie nazwać, począwszy od zdrady, skończywszy na, no, kto płaci, no ten płaci, prawda? Ale dla mnie to jest, no, bardziej w kierunku zdrady ta cała historia właśnie z tym opłacaniem z zewnątrz. Nie zdaje się do końca wyjaśnienia sprawa płacenia w ogóle dla organizacji, które będą brać udział w najbliższym referendum również, prawda? Jest tam, zdaje się, taka drobna ustawka, że będzie można również korzystać z funduszy zagranicznych. A to przecież, proszę Państwa, szczerze mówiąc i mówiąc bardzo prosto, to jest jakieś mieszanie się obcych w nasze polskie sprawy. Co panowie o tym sądzą? Chciałbym powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę. Pan poseł Bogdan Pęk, proszę bardzo, jako pierwszy.
Rzeczywiście pan poruszył jeden wątek, który jest szczególny. Mianowicie w parlamencie parę tygodni temu była głosowana ustawa o tym, w jaki sposób ma przebiegać referendum. Tam jeszcze są pewne niedomówienia, one będą później wyjaśnione. Natomiast była taka poprawka, która zmierzała do wyeliminowania tych podmiotów z aktywnej akcji referendalnej czy przedreferendalnej na równi z partiami politycznymi i innymi podmiotami polskimi uprawnionymi, które są finansowane z zagranicy, a więc różnego typu fundacje, stowarzyszenia, różne organizacje pozarządowe, które oficjalnie biorą pieniądze z zagranicy, w tym z krajów Unii Europejskiej. I co się stało w parlamencie? Otóż w parlamencie większość parlamentarna odrzuciła tą poprawkę. I tu Platforma Obywatelska, panie Macieju, niestety nie popisała się. Głosowaliście za tym, żeby tego rodzaju organizacje, które biorą pieniądze z zagranicy, mogły być aktywnymi podmiotami równoprawnymi z innymi, na przykład z partiami politycznymi, które mają zakaz ustawowy pobierania funduszy z zagranicy. A przecież jest oczywiste, nie tylko założenie, ale fakt, że tamte podmioty mają określony interes. Tamte państwa mają określony interes. Skoro warunki są niekorzystne dla Polski, to żeby Polacy te warunki zatwierdzili. No, w przeszłości to się nazywało zdrada. Teraz to się, nie wiem jak nazywa, ale to jest zdrada polskiego interesu, bo tutaj trzeba używać twardych słów. Finansowanie z zagranicy podmiotów, które mają nakłaniać Polaków do akceptacji najważniejszego od dziesięcioleci referendum i zgoda na to w większości polskiego parlamentu, to jest coś niebywałego. To przeszło właściwie tak bez echa. Protestował tylko nasz dziennik, w niektórych pismach były komentarze nieprzychylne, ale większość tak zwanych wolnych mediów, zresztą w większości będących już pod władaniem obcego kapitału, przemilczała ten fakt, a jest to precedens niesłychany. To jest precedens, który może dawać wyobrażenie o tym, co będzie dalej, tym bardziej, że te podmioty mają w tej chwili także dodatkowe pieniądze z budżetu polskiego. Jest taka pani Tun, Róża Tun, która dostaje także dofinansowanie z polskiego budżetu i ona wykorzystuje bez litości media publiczne, do których my na przykład jako legalna partia polityczna prawie nie mamy dostępu, więc to jest rzecz niebywała, tym bardziej, że to nie jest tylko kwestia równego dostępu, ale także zasady, która dopóki istnieje suwerenne państwo polskie, nie może być łamana, a jeżeli jest kwestionowana przez większość polskiego parlamentu, to to pokazuje sposób myślenia o interesie Polski, który jest utożsamiany z interesem europejskim przez część, a przecież ten interes póki co polega na tym, że to na razie myśmy negocjowali twardo nasze interesy iśmy te negocjacje przegrali.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Maciej Płażyński. Proszę bardzo.
Sądzę, że intencją tej poprawki, o której czy tego rozwiązania, o której mówi pan poseł Pęk, było to, że od wielu lat w Polsce działają te fundacje, które korzystają z pieniędzy europejskich i że w związku z tym musiałyby być wykluczone jakby ich w ogóle działanie obecnie, czyli...
Ale
one, wiele z nich jakby uczestniczy w tej kampanii, poprzez swoją aktywność właściwie od początku, bo taki jest zakres ich działania, czyli trzeba było się sprzeciwiać dużo wcześniej. To nie jest jakiś... Ja sądzę, że może i czyściej było, gdyby na czas kampanii było to zamknięte, chociaż sądzę, że byłyby trudności, w którym momencie się kampania zaczyna i w jaki sposób je jakby wydzielać poszczególne pieniądze. Wiadomo, że większość fundacji, które jest w Polsce, i to fundacji różnych, no korzysta z pieniędzy zagranicznych, bo przy słabości, ja nie mówię o polityce, ja mówię o funkcjonowaniu różnego rodzaju działalności charytatywnej, chociażby, korzysta z pieniędzy zagranicznych, pieniędzy europejskich, pieniędzy amerykańskich, dlatego, że po prostu tamte pieniądze są, w Polsce ich nie ma. Polityka lepiej oddzielać rzeczywiście od pieniędzy zagranicznych, przynajmniej na czas wyborów. W przypadku partii politycznych jest to zdecydowanie, w wypadku kampanii referendalnej ustawodawca potraktował to bardziej miękko, tak to można powiedzieć. Ja jestem przekonany, że generalnie i tak zdecydują polscy wyborcy bez względu na to, jakie informacje skąd będą upłynęły, po prostu wierzę w rozsądek Polaków.
Bardzo serdecznie dziękuję. Będziemy kończyć powoli tę naszą debatę. Ja myślę, że jeszcze nie padł tu jeden, zapewne wiele ważnych problemów jeszcze nie zostało poruszonych, ale myślę, że dla wielu Polaków jest problem wykupu polskiej ziemi przez obcy kapitał. Oczywiście pan marszałek wcześniej stwierdził, że to różnego rodzaju kombinatorstwo i tak dalej, bowiem polskie prawo tego zakazuje. Ale niemniej jednak musimy liczyć się z faktami. Według autora jednej z książek to już tysiące hektarów polskiej ziemi są w rękach obcych podmiotów. Mało tego, stanowisko Polski wynegocjowane tutaj 3 lata. Na niektórych terenach po 3 latach będą mogli kupić ziemię obecni dzierżawcy, pochodzący także z zachodu czy skądkolwiek, na innych po 6. Oczywiście niby Polacy mogą także kupić ziemię za granicą, ale ja się pytam za co. Chciałbym, żeby panowie się też do tego odnieśli. I drugi problem, już tak na zakończenie, czy to, co stało się w Kopenhadze. To było zwycięstwo, dobro Polski, czy niestety klęska. Prosiłbym jeszcze, żeby każdy z panów mógł ustosunkować się do tych dwóch kwestii i na tym oczywiście audycję byśmy zakończyli, moglibyśmy ją prowadzić bardzo długo. Bardzo proszę, kto pierwszy? Pan poseł Bogdan Pęk. Proszę bardzo.
No jak każda audycja, czy każde spotkanie jest czas zakończenia i w tym podsumowaniu dwa najważniejsze problemy. Polska ziemia, czy jest zagrożona? Jest zagrożona i może nawet nie dlatego, że są kiepskie zabezpieczenia prawne, choć pan prezes Kalinowski, który do niedawna głosił chwałę tych rozwiązań, które są zawarte w traktacie akcesyjnym, ostatnio krzyczy, że jak nie będzie kompleksowa ustawa regulująca obrót ziemią wprowadzona, to PSL będzie przeciw ziemi, tak jakby wówczas nie wiedział, czyli zagrożenie także prawne jest. Ale przede wszystkim przymus ekonomiczny, który spowoduje gwałtowną upadłość najlepszych polskich gospodarstw, głównie na ziemiach zachodnich, bo tam są duże produkcyjne gospodarstwa, wymusi likwidację tych ograniczeń ustawowych. Albo takie rozwiązanie jak dzierżawa ustna, która w ostatnim okresie realizacji traktatu zostało wprowadzone, to przecież jest coś, co nie daje się kontrolować. Dzisiaj różnica w cenach ziemi jest 1:10 na niekorzyść Polski. Przypuszczam, że w przypadku wejścia Polski do Unii Europejskiej na wynegocjowanych warunkach ta cena jeszcze spadnie wraz z gwałtowną upadłością dużej liczby dużych gospodarstw, a więc wykup polskiej ziemi przez potencjalne podmioty zachodnie będzie z punktu widzenia ekonomicznego łatwy i prawie niemożliwy przez podmioty polskie na zachodzie, a więc tu partnerstwa żadnego nie będzie, zagrożone są głównie ziemie odzyskane. I wreszcie, czyśmy wynegocjowali dobre warunki? Proszę Państwa, to są niesłychanie niekorzystne warunki. To są warunki, które może podpisywać państwo, które nie ma żadnego innego wyjścia. Więc państwo, które przegrało wojnę przez siebie wywołaną i podpisuje akt bezwarunkowej kapitulacji. To jest kapitulacja ekonomiczna, społeczna, wskazująca polską gospodarkę na zapaść, a polskie społeczeństwo na rolę siły najemnej, która będzie do dyspozycji nowych właścicieli. Przepływ kapitału będzie jednostronny, nie będzie istotnych strumieni pieniądza z Unii Europejskiej w naszą stronę i nie będą tworzone równe warunki gospodarowania i równe warunki konkurowania z podmiotami europejskimi z uwagi na nierówność zasad finansowania. Takie warunki, ja tu używam słów niesłychanie twardych, nie powinny się zdarzyć. Żaden polski suwerenny rząd nie powinien takich warunków akceptować. Tym bardziej, że na pytanie zadane pani komisarz Schleyer, komisarz do spraw finansów Unii Europejskiej, jakie były spodziewane efekty negocjacji, oświadczyła ona z lubością, bo przecież miała się czym pochwalić przed swoimi wyborcami, że spodziewano się 40 miliardów kosztów w ciągu 3 lat, a realne koszty będą wynosić dla wszystkich 10 krajów pretendujących około 10 miliardów, a więc czterokrotnie mniej. To znaczy, że co najmniej 15 miliardów euro należało się Polsce, gdyby nasi negocjatorzy negocjowali skutecznie, z uporem i w oparciu o istniejące realia i z duchem polskiej racji stanu. Tak nie było. Negocjacje są przegrane. Wejście Polski na tych warunkach to jest graniczy ze zdradą interesów Polski.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę, może pan, który z panów, pan minister Jacek Sariusz Wolski.
Pierwsze pytanie, wykup polskiej ziemi. Wydaje mi się, że bezsprzecznie jest potrzebna regulacja w tej materii. Warunki, jakie zostały wynegocjowane, to 12 lat dla podmiotów gospodarczych.